Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałabym wrócić do tematyki, która swego czasu często pojawiała się tutaj na kanale i choć tego typu materiały nie cieszą się aż tak dużym zainteresowaniem, to moim zdaniem są jednymi z najbardziej fascynujących, a mowa tutaj o historiach przetrwania. Jeśli więc interesuje Was ta tematyka i chcielibyście poznać szczegóły tragedii, która przytrafiła się Helen Klaben i Ralphowi Floresowi, to zapraszam Was do oglądania. 21-letnia Helen opuściła Brooklyn w Nowym Jorku latem 1962 roku i wyruszyła w wielką podróż. Planowała najpierw kilka miesięcy spędzić na Alasce, a następnie pojechać dalej i zwiedzić jeszcze Hongkong oraz Indie. Na Alaskę udała się w towarzystwie innej podróżniczki, której wcześniej nie znała. Kobiety poznały się dzięki ogłoszeniu umieszczonemu w gazecie. Po 6 miesiącach spędzonych w mieście Fairbanks w środkowej Alasce, Helen była gotowa wyruszyć dalej. Najpierw jednak musiała dotrzeć do San Francisco, skąd miała udać się do Azji. W tym samym czasie pracujący w Fairbanks 41-letni elektryk Ralph Flores postanowił polecieć swoim zabytkowym samolotem Howard z 1941 roku do San Bruno w Kalifornii, aby odwiedzić swoją żonę i 6 dzieci. Kilka dni przed planowanym wylotem Flores zamieścił w lokalnej stacji radiowej ogłoszenie. Szukał pasażera, który towarzyszyłby mu w trwającej od 4 do 5 dni podróży. Na ogłoszenie odpowiedziała Helen Klaben. Dziewczyna, gotowa na nową przygodę, zgodziła się zapłacić Ralphowi $70 za przelot do San Francisco, skąd miała wypłynąć do Hongkongu. Mężczyzna zrobił na niej bardzo dobre pierwsze wrażenie. Był spokojny i sympatyczny. Jedynym, co wzbudzało niepokój 21-latki, był stan samolotu. Oprócz tego, że niewielki, samolot wydawał się również kruchy i stary. Gdy zapytała Ralpha, ile jego samolot ma lat, mężczyzna odpowiedział, że tyle samo, co ona. Prędko dodał jednak, że w przypadku samolotów wiek nie ma dużego znaczenia, co bardzo uspokoiło Helen. Powierzyła, że Ralph jako pilot wie znacznie więcej o samolotach niż ona. Szalejąca na początku lutego 1963 roku burza śnieżna zmusiła parę do przesunięcia wylotu. Zdecydowali się opóźnić go o 3 dni i ostatecznie 4 lutego wyruszyli w drogę. Przed samym wylotem Ralph jeszcze raz zapytał dziewczynę, czy mu ufa, a ona odpowiedziała, że tak. Kolejne godziny spędzili lecąc w oślepiającym śniegu i ostrym wietrze. Pilot starał się kontrolować lokalizację, wznosząc się ponad chmury, a gdy obniżał samolot, planował podążać za charakterystycznymi punktami lub za autostradą Alaska Highway, aby dotrzeć do Fort St. John. Niestety okazało się, że Ralph nie był wystarczająco doświadczonym pilotem, żeby poradzić sobie w aż tak złych warunkach atmosferycznych. Nie umiał latać, korzystając wyłącznie z przyrządów pokładowych samolotu, co jest niezbędną umiejętnością przy złej pogodzie. Nie zabrał także ze sobą odpowiedniego pożywienia i podstawowego sprzętu. Helen starała się nie panikować, jednak wiedziała, że pilot nie wie, gdzie są. Ralph nie powiedział głośno, że się zgubili, jednak było to oczywiste. Gdy znaleźli się obok góry i 21-latka zobaczyła przed sobą drzewa, zrozumiała, że zaraz się rozbiją. Po chwili czubek prawego skrzydła uderzył w drzewa. Pilot i pasażerka nie mieli już kontroli nad swoim losem. Mężczyzna po prostu zamknął wtedy oczy, a Helen starała się wykorzystać ostatnie sekundy przed zderzeniem z ziemią, przypominając sobie, jak powinna ustawić ciało, żeby w przypadku przeżycia odnieść jak najmniejsze obrażenia. Samolot rozbił się na odludnym, zalesionym odcinku zbocza góry w pobliżu granicy Yukonu z Kolumbią Brytyjską, na terenie pokrytym sięgającym do pasa śniegiem. Gdy Helen otworzyła oczy, jej pierwszą myślą było zaskoczenie, że nadal żyje. Wiedziała, że siedzi w rozbitym samolocie, jednak nie od razu zrozumiała, że przez ostatnie pół godziny była nieprzytomna. Dopiero po chwili poczuła ból w lewej ręce, która okazała się być złamana. Później także zauważyła, że jej prawa noga jest zaklinowana między siedzeniem a ścianą samolotu i nie może nią ruszać. Na mapie, którą trzymała na kolanach, znajdowała się krew, która okazała się sączyć z jej podbródka. Dziewczyna miała również posiniaczoną prawą część twarzy. Spojrzała w stronę Ralfa, mając nadzieję, że mężczyźnie również udało się przeżyć. Cała jego twarz i głowa były zakrwawione, jednak okazało się, że on również żyje. Wkrótce jednak to początkowe uczucie ulgi zastąpiło przerażenie, gdy zrozumieli, w jak beznadziejnej sytuacji się znajdują. Termometr wewnątrz samolotu pokazywał minus 48 stopni Celsjusza. Ralf owinął zranioną stopę Helen jej swetrami, zakrył otwory w kabinie plandeką i bezskutecznie próbował naprawić radio, aby wysłać sygnał alarmowy. W tym czasie ratownicy otrzymali już informacje o zaginięciu samolotu, jednak dokładna lokalizacja katastrofy nie była znana. W magazynie Star ukazał się artykuł, w którym stwierdzono, że szanse na odnalezienie tak małego samolotu są niewielkie. Mimo tego niezwłocznie rozpoczęto akcję poszukiwawczą. Lokalni piloci przeszukali tysiące hektarów w poszukiwaniu samolotu numer N5886. Jednak burze śnieżne zniweczyły perspektywy szczęśliwego zakończenia akcji. Nie wiedziano, że podczas trwającej kilka dni akcji kilkukrotnie znajdowali się nad wrakiem, który niestety był niewidoczny pod zasłoną ze śniegu i gałęzi. Rozbitkowie słyszeli i widzieli ratowników i mimo poważnych obrażeń, złamanej szczęki i połamanych żeber, Flores próbował machać i zwrócić ich uwagę, ale niestety bezskutecznie. Kleben w tym czasie starała się nadać komunikat przez radio. Krzyczała: Mayday, tu Howard N5886. Żyjemy, słyszymy cię na zachodzie. Na litość boską, proszę, wróć. Sygnał był jednak zbyt słaby. Po tygodniach bezowocnych przelotów nad lasem akcja poszukiwawcza została przerwana. Helen i Ralph znaleźli się w beznadziejnej sytuacji, jednak nie mieli zamiaru się poddać. Gdy odzyskali nieco siły, zrobili schronienie z kawałka plandeki i poduszek z samolotu. Niewielka ilość jedzenia, którą zabrali ze sobą na pokład w postaci kilku puszek sardynek, jednej puszki tuńczyka, sałatki owocowej oraz krakersów, była racjonowana i zjedli ją podczas kolejnych 10 dni. Później pościli przez kolejne 3 dni, pijąc wyłącznie wodę, którą pozyskiwali z roztopionego śniegu i filtrowali przez jedną z sukienek Helen. Na szczęście mieli dostęp do ognia, ponieważ posiadali paczkę zapałek. Każdej nocy Helen brała ze sobą do snu słoik z ciepłą wodą i piła ją, wyobrażając sobie, że jest to zupa. Dla zabicia czasu czytała książki, w tym tomik wierszy oraz Biblię. Ralf czuł, że ta katastrofa mogła mieć religijne znaczenie i wierzył, że jeśli Helen skończy czytać Biblię i zaakceptuje boskość Jezusa Chrystusa, to zostaną uratowani. Czas mijał im na czytaniu i rozmowach. W ten sposób dni zmieniły się w tygodnie. Pośród rzeczy Helen udało im się znaleźć kilka drażetek gumy do żucia i do połowy opróżnioną tubkę pasty do zębów. Dodawali po kawałku pasty do wody, żeby zmienić jej smak. Podejmowali również próby polowania na zwierzęta. Ralf budował pułapki na króliki i strzelał do nich z procy, ale te wysiłki były nieskuteczne. Na początku marca Flores usłyszał w oddali brzęczenie i postanowił sprawdzić, co je powoduje, widząc w tym szansę na ratunek. Zostawił więc swoją towarzyszkę na aż 8 dni. Zszedł po zboczu w rakietach śnieżnych, które zrobił z gałęzi drzew i drutu. W czasie tej wyprawy udało mu się znaleźć pagórek, z którego mogliby lepiej widzieć niebo i sami też byliby bardziej widoczni dla przelatujących samolotów. Po 42 dniach spędzonych w obozowisku obok wraku samolotu przenieśli się w to miejsce. 21-latka nie była jednak w stanie chodzić z powodu odmrożeń. Jej palce były czarne, a kości przebijały się przez skórę. Ralph ciągnął więc dziewczynę wraz z ich skromnym dobytkiem na prowizorycznych sankach wykonanych z kadłuba samolotu. Po 47 dniach Flores usłyszał w oddali dźwięk piły mechanicznej i wiedział, że muszą znajdować się tam ludzie. Ponownie zostawił więc swoją towarzyszkę i wyruszył w poszukiwaniu ratunku. Po 4 dniach dotarł nad staw i za pomocą swojego 13-centymetrowego noża myśliwskiego, który był jego jedynym narzędziem, wyrył na lodzie ogromny napis SOS ze strzałką wskazującą stronę obozowiska. Nie miał jednak już siły iść dalej i obawiał się o zdrowie Helen, więc wrócił do obozu i tam oczekiwali na ratunek. Niesamowite jest to, że mimo beznadziei tej sytuacji, w której się znaleźli, nie tracili nadziei. Helen cały czas wyobrażała sobie, jak przylatuje po nich helikopter i że jest do niego wciągana po linie, albo że przybędą po nich sanie zaprzęgnięte w psy i na nich wrócą do cywilizacji. Dzień po dniu czekali, doglądając ogniska, które chroniło ich przed zamarznięciem i pozwalało pozyskiwać wodę. Coraz bardziej podupadali jednak na zdrowiu. Byli wychudzeni. Helen, nie mając nic do jedzenia, traciła średnio 3 kg tygodniowo, a jej stopa poczerwieniała od gangreny i odmrożeń. W tym czasie nie była już w stanie się podnieść i stanąć na nogi. Było oczywiste, że jeśli wkrótce nie otrzymają pomocy, to ich dni są policzone. Był 24 marca 1963 roku. Jeden z nielicznych poranków, kiedy ciężkie chmury ustąpiły, odsłaniając warstwę śniegu na poszyciu lasu. Warunki pogodowe były sprzyjające, więc 33-letni Charles Hamilton wraz ze swoim towarzyszem, Jackiem George'em, przemierzali niebo nad północną Kolumbią Brytyjską swoim jednosilnikowym samolotem. Charles był doświadczonym myśliwym, więc w czasie lotu wyglądał przez okno, wypatrując zwierzyny. Jednak tym razem zamiast łosi lub jeleni dostrzegł 3 niewyraźne litery na zamarzniętym stawie, układające się w napis SOS. Jack podejrzewał, że jakiś traper zgubił się z rodziną w lesie po rozbiciu obozowiska, dlatego wraz z pilotem postanowili zawrócić i polecieć w kierunku wskazanym przez strzałkę. Mężczyźni słyszeli o zaginięciu Ralpha Floresa i Helen Klaben, ale od tego czasu minęło już 6 tygodni, więc nie przeszło im nawet przez myśl, że to oni, dawno uznani za zmarłych, mogą stać za tym wołaniem o pomoc. Helen, mimo że była chora i słaba, słysząc zbliżający się dźwięk silnika, poczuła przypływ sił i zdołała się podnieść. Chwyciła stos sosnowych gałęzi i wrzuciła je w płomienie ogniska. Czarny dym uniósł się w niebo. Samolot znajdował się teraz dokładnie nad jej głową. Wymachując rękami, zaczęła płakać, ponieważ była pewna, że pilot ją widzi. Dym był jednak tak gęsty, że Hamilton musiał polecieć w dół góry, aby uciec przed dławiącymi oparami, i tam dostrzegł migotanie światła pośród drzew. Było to małe lusterko, którym Ralph kierował na niego promienie słońca, aby zwrócić jego uwagę. Charles skierował się do najbliższego miejsca, w którym był w stanie wylądować, około 10 km dalej, i tam zastał traperów tnących drzewo na opał piłą łańcuchową. To właśnie to było źródłem hałasu, który wcześniej słyszał Flores. Pilot poprosił mężczyzn, aby jak najszybciej wyruszyli na pomoc osobie z lusterkiem i miał nadzieję, że dzięki temu jeszcze tego samego dnia uda się go uratować. Trafili na namiot i kawałek złomu leżący na śniegu, który miał na sobie numer N5886. Hamilton sięgnął po radio i nadał komunikat. Myślę, że znalazłem zaginionych ludzi. Podczas gdy traperzy przeprowadzali akcję poszukiwawczą, zapadł zmrok. Charles musiał odpuścić, jednak nie był w stanie nawet zmrużyć oka, cały czas martwiąc się o los rozbitków. W tym czasie wieści na temat możliwego odnalezienia Ralpha i Helen rozeszły się po świecie i telefony dzwoniły przez całą noc. Początkowo Charles chciał lecieć jeszcze w nocy, jednak zdawał sobie sprawę z tego, że w swoim samolocie ma tylko jeden śpiwór i gdyby cokolwiek poszło nie tak, to cała trójka znalazłaby się w poważnym niebezpieczeństwie. Następnego dnia rano odetchnął z ulgą, widząc, że pogoda jest dość ciepła i niebo jest jasne. Wiedział, że przy takich temperaturach istniała duża szansa, że Helen udało się przetrwać noc. Hamilton wystartował z Watson Lake i niedługo potem wylądował na jeziorze 3 km od obozowiska. Ruszył po zboczu góry w stronę miejsca, gdzie dzień wcześniej widział ognisko. Godzinę później 21-latka zobaczyła swojego wybawcę wychodzącego z lasu. Była zbyt słaba, żeby wstać, więc podniosła do niego ramiona, uśmiechnęła się i powiedziała: chodź tutaj, dam ci wielkiego całusa. Zarzucając mu ręce na szyję, zawołała: dzięki Bogu. Dziewczyna wyglądała okropnie. Jej wychudzona sylwetka znikała pod warstwą swetrów i spodniami, ale dzięki temu pilot wiedział, że będzie w stanie ją nieść przez kilka kilometrów. Przeprawa okazała się jednak trudniejsza niż zakładał. Z Helen na plecach tracił równowagę i upadał w sumie około 40 do 50 razy. Po wielu godzinach w końcu załadował kobietę do samolotu i poleciał do Watson Lake. Okazało się, że traperzy znaleźli Floresa jeszcze poprzedniego dnia wieczorem i zabrali go na saniach do chaty. Niesamowitym aspektem tej sprawy jest to, że już następnej nocy powróciły chmury, a temperatury spadły znacznie poniżej zera. Napis SOS przestał być widoczny, więc gdyby pilot wtedy ich nie zauważył i gdyby nie zorganizowano akcji poszukiwawczej, to rozbitkowie z pewnością straciliby jakiekolwiek szanse na ocalenie. Personel Centrum Medycznego w Watson Lake powiedział, że Helen na pewno nie przeżyłaby jeszcze jednej nocy w takich temperaturach. Wyglądało więc na to, że pogoda poprawiła się tylko na czas akcji poszukiwawczej, po czym ponownie popsuła. Kolejnego dnia Flores i Klaben zostali przetransportowani samolotem do szpitala Whitehorse. Tam stwierdzono, że Ralph był niedożywiony, miał złamaną szczękę i wymagał zabiegu stomatologicznego. Stracił 26 kg. Z 80 kg schudł do zaledwie 54. Gdy odzyskał trochę sił, przyjechała do niego żona i po prawie 2 miesiącach mógł wrócić do swojego domu w San Bruno w Kalifornii i do swoich 6 dzieci. Helen Klaven z kolei była niedożywiona. Jej waga spadła z 63 do 45 kg w ciągu 49 dni. Miała złamaną rękę i odmrożone stopy. Ramię zagoiło się, ale niektóre palce u nóg musiały zostać amputowane. Mimo tego wszystkiego, co przeszła, nie straciła swojego poczucia humoru i optymizmu. Gdy odwiedzili ją reporterzy, podniosła rękę w górę i zawołała: ale hej, ja żyję. 21-latce udało się wrócić do Nowego Jorku już kilka dni później. Tydzień po uratowaniu zabrała się za pisanie książki o swoich przeżyciach zatytułowanej Hej, ja żyję. Wkrótce po publikacji opowiedziała też swoją historię w jednym z odcinków programu telewizyjnego To Tell the Truth. W 1967 roku wyszła za Roberta Kana, analityka papierów wartościowych. Ogłoszenie o ich ślubie w The New York Post brzmiało: od Yukonu do pani Kan. Para doczekała się 2 synów i choć ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu, rozstali się w latach 80., to pozostali w przyjacielskich stosunkach. O dziwo, apetyt na przygodę, który przepełniał Helen w młodości, nie zmalał po wypadku. Mimo traumatycznych przeżyć kobieta nie bała się latania i wraz z rodziną podróżowała po Europie, Azji i Karaibach. Jej syn powiedział, że mama była obywatelką świata. Przypominał sobie, że gdy razem podróżowali od jednego europejskiego miasta do drugiego, to nocowali zarówno w eleganckich hotelach, jak i na kempingach. Helen prowadziła również zajęcia ze sztuki przetrwania w szkołach oraz przed grupami skautów. A w 1975 roku ona i Ralph byli doradcami przy filmie telewizyjnym Hej, ja żyję, opartym na książce Helen. Flores otrzymał reprymendę za to, że nie zabrał na pokład odpowiedniego sprzętu ratunkowego i odebrano mu na rok licencję pilota. Ralph zmarł w 1997 roku, a Helen Klaben 6 grudnia 2018 w wieku 76 lat. Z kolei Charles Hamilton, który uratował rozbitków, przez lata trzymał w piwnicy kawałek złomu opatrzony numerami N5886. I po śmierci mężczyzny w 2018 roku jego bliscy przekazali fragment Muzeum Transportu w Whitehorse. Pozostałymi przedmiotami odzyskanymi z miejsca katastrofy, które można zobaczyć w tym muzeum, są części samolotu i pozostałości dwóch puszek po sardynkach. I to jest już koniec tej niesamowitej sprawy. Pokazuje ona ludzką siłę i moc woli przetrwania. Trudno uwierzyć też, że w tym przypadku doszło do aż takiego cudu. Gdyby Helen i Ralph nie zostali uratowani dokładnie tego dnia, to Helen nie przeżyłaby już kolejnej nocy, a Ralph ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne najprawdopodobniej również nigdy nie zostałby odnaleziony i nie wyszedłby z tego żywy. W komentarzach podzielcie się swoimi przemyśleniami na temat tej sprawy. Może słyszeliście też o innych, równie niewiarygodnych historiach przetrwania, o których mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. Również napiszcie je w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!